Tomasz Misiak, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego, pan Czesław Fiedorowicz, jest naszym gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Polskie Stronnictwo Ludowe, dodam, z politycznej poprawności. A też nie wiem, czy ma to w tym momencie większe znaczenie. A będzie miało, bo zaczniemy
od... Że polskie to jest ważne.
A że zwłaszcza w roku niepodległościowym, wie pan, wszystko, co polskie, będziemy podkreślali.
Tak, jedyna partia, która ma w nazwie polskie.
I zdecydowanie partia z najdłuższym stażem, tak jak już komplementujemy, jeśli chodzi o polski parlament.
Tak, chociaż wtedy, kiedy ona powstawała, nie należałem do PSL, nawet mi nie było na świecie.
No podobnie jak nas, chociaż my z kolegą Nowińskim nadal nie należymy do PSL-u, więc u nas się niewiele zmieniło w tym temacie. Dobrze, zostawmy. Zacznijmy jednak od tematu ogólnopolskiego. Myśli pan, że uda się normalnie dogadać, mówiąc kolokwialnie, naszym rządzącym z tymi ludźmi, z dziećmi niepełnosprawnymi, którzy pikietują przez cały czas w Sejmie, bo już pojawiają się takie głosy, że powinno się ich stamtąd usunąć, że Straż Marszałkowska nawet powinna to siłą zrobić.
Dogadać się normalnie na pewno już nie uda, bo już się, już taka szansa odpłynęła.
No wczoraj takie dziwne sytuacje miały.
Z kilkoma ośrodkami ważnymi, jak trzeba było dorzucić kilka miliardów górnikom, to w ciągu jednego dnia Duda, szef Solidarności, dogadał z rządem, żeby kilka miliardów na Śląsk dorzucić.
Wie pan, brzmi to jak sugestia, żeby się rodzice niepełnosprawnych dzieci zapisywali do Solidarności. To trochę niepoważne
byłoby.
Nie, bo tak?
to jest ważna siła polityczna. Wydaje się, i mieliśmy tego potwierdzenie, kiedy zmienia kodeks wyborczy, to wprost obecnie rządzący mówili o tym, że nie będą dostosowywać tych wymogów dla niepełnosprawnych, bo niepełnosprawni nie chodzą na wybory, albo też w niewielkim stopniu uczestniczą w wyborach. To nie ma sensu zupełnie. Przypomnę, że wcześniej karty do głosowania były dostosowane do tych, którzy muszą korzystać z alfabetu Braille'a. To wycofano, wyeliminowano, czyli to już jest niemożliwe teraz, by niewidzący mogli uczestniczyć w wyborach. I to pokazuje podejście takie, można powiedzieć, policzalne, przeliczalne na głosy. I w związku z tym raczej to jest teraz próba takiej ściemy trochę, że się z kimś porozumiewa, kto też jest organizacją reprezentującą niepełnosprawni, niż z tymi, którzy rzeczywiście strajkują, ale przyjdzie taki moment, że Jarosław z Żoliborza postanowi, że trzeba to dać i trzeba to zamknąć.
No, i pewnie wtedy tak się stanie.
Wczoraj wtedy nagle wszyscy zaczną inaczej.
Oglądałem jeden z kanałów informacyjnych telewizji polskiej i tam powiedziano wprost, że Unia Europejska w tej chwili nam zazdrości tego, jak doskonale rozwijamy się pod względem gospodarczym, z sugestią taką, że to Polska mogłaby się od Unii uczyć, bo Unia ma swoje problemy, w tym także problemy z budżetem unijnym, natomiast u nas wszystko idzie genialnie. No więc trochę poczułem się jak w takiej dziwnej sytuacji, bo skoro jest tak genialnie, to dlaczego nie znajdziemy tych 700 milionów mniej więcej?
No, to znaczy, bez względu na to, jak zostanie to rozwiązane, no to powstaje już takie odium, że w tych problemach, które są dla nas wszystkich ważne, a każdy człowiek, a polityk też nim jest, no musi mieć szczególnie wyczuloną wrażliwość na niepełnosprawność. To jest jak gdyby część alfabet humanitaryzmu, człowieczeństwa, szacunku dla drugiej osoby potrzebującej tej pomocy. I rzeczywiście, jeśli słyszymy kwotę, jaka jest potrzebna, a z drugiej strony ci sami mówią o tym, że jest kilka miliardów nadwyżki, to jest zupełnie niezrozumiałe dlaczego. Ja się obawiam, że to jest taka właśnie próba sterowania ręcznego wizerunkowego. No była piątka Morawieckiego, w której zapomniano o niepełnosprawnych. Po prostu zapomniano. PiS zapomniał o tym, że są niepełnosprawni również w Polsce i ta piątka nie dotyczyła niepełnosprawnych. To nagle stało się szósty problem, który go w piątce nie był, jako najważniejszy. najgłośniejszy. I teraz siedzą i myślą gdzieś tam specjaliści od PR-u politycznego, jak to przełożyć na sukces, by pokazać o tym, że to nie wynikało z zapomnienia.
No wiadomości wczoraj o 19.30 powiedziały, że jest sukces, bo podpisano porozumienie i sprawa załatwiona.
No tak, tak, ale mówmy poważnie, bo to jest problem głębszy, problem rzeczywiście systemowy i już czas kończyć wyrzuty do poprzedników, bo dzisiaj to tłumaczenie, że to poprzednicy czegoś nie zrobili, a my musimy to naprawić, to nawet słabo brzmi w ustach tych, którzy strajkują, bo te matki odważnie, uczciwie mówią, to nawet Tusk lepiej rozmawiał i więcej pomógł niż obecnie rządzący, czyli to oni sami czują, kto jak pomaga. I rzeczywiście chodzi o to, by w tym względzie zapanowały jakieś standardy, byśmy wtedy, kiedy mówimy o potrzebie opieki nad ludźmi od poczęcia do naturalnej śmierci, mogli pokazać, że nam zależy na tym czasie. Między poczęciem a naturalną śmiercią, a rzeczywiście jednymi z najbardziej potrzebujących są niepełnosprawni i ich rodzice, bo oni mają dramatyczną drogę przez mękę i niestety w normalnych warunkach to kosztuje bardzo dużo. No i oczekujemy tutaj działań. No i niestety, jak słuchałem sposobu, w jaki pani Rafalska rozmawiała z niepełnosprawnymi, oj, nie zdała tego egzaminu celująco. Jednak to jest pokazanie pewnej twarzy, że jednak ta partia, jej przedstawiciele ważni, rozmawia ze wszystkimi z góry. Gdzieś jednak ta empatia została pogubiona i
no tak czekajmy w takim układzie na ruch prezesa Kaczyńskiego, jeśli on go wykona, no, to pewnie
w którymś
sprawa,
momencie
pewnie
poleci
sprawa będzie załatwiona.
I w którymś momencie poleci, pokaże znowu, że tak naprawdę premier w naszym kraju ma niewiele do powiedzenia.
Wróćmy do tego, co wydarzyło się, właściwie nie wydarzyło się w sejmiku. Wczoraj w mediach społecznościowych czytam, jakaś burza się rozpętała, że politycy koalicji w sejmiku województwa nie lubią dziennikarzy. Na czym ta rzecz polega, że państwo nie chcieliście procedować nad tym, żeby przyznać dziennikarzom publicznego radia jakieś odznaczenia? Nie jakieś odznaczenia.
Ja wprowadziłem do porządku sesji sejmiku odznaczenia dla czterech dziennikarzy.
Na wniosek prezesa radia
pana Bednarka w związku z 65-leciem Radia Zachód. Pan prezes Radia Zachód uznał, że w związku z 65-leciem tych czterech pracowników, bo tam jest trzech dziennikarzy,
ma być zasłużonych dla województwa.
Są bardziej zasłużeni dla Radia Zachód, bardziej zasłużeni dla województwa. Nie ma norm określających, kto jest bardziej, kto jest mniej zasłużony i wprowadziłem to do porządku sejmiku, chociaż oczywiście znam kilku dziennikarzy Radia Zachód, których zna całe województwo, którzy pracują o wiele dłużej i wydaje mi się, że temu radiu się o wiele bardziej przysłużyli, a w ten sposób i województwu ze względu na sposób podejmowanej działalności. Ja tego nie negowałem, wprowadziłem do porządku. Na początku sesji pani radna Platformy, pani Osińska, wniosła o to, żeby wycofać te punkty i nawet ten wniosek o wycofanie już rozpoczął, no moim zdaniem trochę taką, nieprzyzwoitą, no przesadną dyskusję o dziennikarzach, kto jaki jest. Ja staram się publicznie przez wszystkie lata unikać ocen dziennikarzy, bo wyznaję zasadę taką, że politycy są i powinni podlegać ocenie dziennikarzy, a politykom nie wypada oceniać dziennikarzy.
Sprawa jest taka, że jeśli dobrze pamiętam, to na każde lecie akurat tej rozgłośni Polskiego Radia w Zielonej Górze nadawane są odznaczenia państwowe za długoletnią służbę.
Odznaczenia państwowe, są różne odznaczenia, więc...
Przechodząc z Warszawy po prostu.
Słyszałem już tą debatę. Jedni się nagle przekształcili w obrońców i przełożyli, i tym broniąc ich, oni przełożyli taką miano polityczne, zarzucając innym, że ci ich atakują, to znaczy, że uznają ich za politycznych. Nie,
właśnie to niepotrzebna rozmowa, mam wrażenie, że tam się
wywiązało. Surmacz i Kościk po prostu dołożyli cegiełkę, strasznie upolitycznili tych czterech dziennikarzy.
Nie wiadomo, dziennikarza od sportu, dziennikarza od muzyki.
Nie wiadomo po co. Natomiast jak słyszałem, a przewodniczący sejmiku wciąż nie ma, ja nie chcę i nie będę miał tej możliwości wyłączania mikrofonu, by ktoś nie mógł mówić, a nie stosuje zasady zamykania ust. I słyszałem taki po prostu no, trochę na niskim poziomie, pełen ostrych zarzutów, atak na media, na niektóre osoby. Tam wyszła ta sprawa tej wypowiedzi Sebastiana Ciemczałowskiego, której ja nawet do dzisiaj nie przeczytałem, bo trudno by wszystko, co każdy polityk powiedział, czytać. Każdy z nas mówi różne rzeczy. Sam czasem mówię głupoty.
Mamy takich polityków, którzy mówią głupoty. Takie rzeczy, że to nie warto ich powtarzać.
A właśnie. I szczerze powiem, nie wiem, bo często słyszę w debatach w radiu, że Janusz Szyczkowski bardzo często powtarza te słowa Sebastiana Ciemczałowskiego. Ja od polityków usłyszałem o wiele gorszych słów i uznałem, że jedynym sposobem, by uniknąć jakiejś...
Trzeba zdjąć to z porządku.
Zdjąć w porządku i znaleźć inny czas. Ja oczywiście równolegle za państwa poświęcę, bo po raz pierwszy mogę tak się dłużej wypowiedzieć, analizuję. Skoro jest 65 lat, to chcę sprawdzić, czy wszyscy żyjący prezesi Radia Zachód w tym 65-leciu mają odznaki zasługi do województwa lubuskiego.
Nie było ich wcale tak bardzo wielu.
Tak, więc zastanawiam się, którzy z tych długoletnich dziennikarzy mają odznaki zasługi do województwa lubuskiego. Jest cały z inicjatywą o wiele szerszą. Nie będę przecież przymuszał ani zachęcał pana redaktora Bednarka do tego, by wskazywał tych dziennikarzy, których nie wskazał, albo pracowników Radia Zachód, bo to nie mam takiej władzy. Ale ja nie mam żadnego problemu, by podpisać wnioski dla tych, z którymi ja współpracowałem, dla pana Krupy, dla pana Frąckowiaka, dla pana Freymana i dla pana Bednarka, wnioski o odznaki dla zasługi na województwa lubuskiego.
Uczciwie,
żeby wszystkich wymienić, ale jeśli ja wyznaczę i pana Bednarka, i pana Krupę, to nie znaczy, że oni są z PSL-u.
No bo żaden nie ma nic wspólnego.
Bo to żeby była jasność. Jeśli ja zawnioskuję, to znaczy, że oni są z PSL-u, bo tam z PSL-u nikogo nie było. I zupełnie niepotrzebnie politycy, próbując, nie wiem, przeobrazić się w obrońcę dziennikarzy, zyskać na tym u kogoś, upolitycznili.
Ale powiem panu, że to pokazuje, że bardzo często...
Których z nami osobiście współpracuje, szanuj.
Ale ten przykład pokazuje, i można go przekładać na wiele innych, że bardzo często zdarza się tak, zarówno na sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego, zarówno na sesji Rady Miasta w Zielonej Górze, że czym bardziej temat błahy wydawałoby się, tym można dłużej na jego temat rozmawiać i każdy ma coś do powiedzenia. Natomiast jeśli debatuje się o rzeczach, ja nie chcę nikomu odbierać kompetencji, bo po prostu jedni na danym temacie się znają, inni nie, radni, mówię o radnych. Jeśli podejmuje się decyzje czasami arcyważne, skomplikowane w swojej strukturze, to często tych dyskusji nie ma.
Wolę zajmować się sobą nie dlatego, że uważam siebie za jakiegoś ważniejszego, tylko jeśli komuś przeszkadza świat i dialogu politycznego, to zawsze uważam, że to należy od siebie i staram się koncentrować na rzeczach najważniejszych.
Panie przewodniczący, zmieńmy temat na taki zupełnie neutralny, chociaż o zieleni trochę chciałem, więc zielony też może się z PSL-em kojarzyć, więc dla niektórych może to być polityczne, ale wyjdziemy z pańskiego ogrodu niepolitycznego. Widziałem niedawno fotografię w mediach społecznościowych, jak rozbuchała się panu roślinność. No to będzie ona w tej chwili rozkwita wszędzie. No takie mamy sprzyjające warunki atmosferyczne. Tak, ale u pana również. Mogłem zajrzeć do pana ogrodu, nie wychodząc z domu. Bardzo się cieszę, gratuluję.
W środku miasta, każdy
gratuluję.
Może zajrzeć przez
płota. Ja nie uprawiam. A miał pan okazję oglądać te parki, które zostały przywrócone mieszkańcom na terenie dzielnicy Nowe Miasto. Mówię o parku na przykład w Ochli, o parku na przykład w Kiełpinie, o parku, który za moment zostanie stworzony w Zatoniu, bo tam też przecież równolegle trwają prace. Ja ostatnio przejechałem się po tych miejscach. One jeszcze nie są w pełnej krasie funkcjonalne, bo nie jest to oddana inwestycja do końca, ale to są rzeczy, które robią wrażenie. No, nagle okazuje się, że są świetne miejsca w najbliższej okolicy Zielonej Góry.
Tak, Zielona Góra jako jedyne miasto województwa lubuskiego w takiej skali i z takim impetem troszczy się o zieleń. Może dlatego, że jesteśmy zielonym miastem, ale to też, czyli Zielona Góra, ale to nie ze względu na PESEL, jest zielona. Natomiast chodzi o to, że rzeczywiście, i to trzeba szanować obecne władze, które po raz pierwszy w historii wielu, wielu, wielu lat w takim stopniu dostrzegły znaczenie tej zieleni i starają się zrewaloryzować ją w sposób najlepszy. No i mi jest szczególnie bliskie Zatonie, bo uczestniczyłem w pozyskaniu pieniędzy na to.
Ja widziałem projekt, ostatecznie będzie coś rewelacyjnego.
Architekt Kochańską, świetną. Byli Niemcy, najlepsi specjaliści architekty krajobrazu niemieccy, byli zachwyceni tym, co pani Kochańska projektuje, z jaką pieczołowitością.
A to jest komplement, tak, bo jeśli skrupulatni Niemcy przyjeżdżają, bardzo, im się podoba.
Bardzo rzeczywiście i no oczywiście, że przywrócić świetność parkowi w Zatoniu, to się wiąże również z wycinką bardzo wielu samosiejek, które zamknęły aleje, zarosły byle jak. Nasze środowisko, wbrew wielu twierdzeniom, zarastają drzewa. Po prostu my jesteśmy, gdybyśmy nie wycinali drzew, po prostu tutaj niczego by nie było, były tylko drzewa. Ja na tym ogrodzie, o którym pan mówi, ostatnio wyrywałem z jednego kawałka 30 samosiejek klonów. Mam ich około 400 do wyrywania na swoim 25-arowym ogrodzie.
Bo są tacy, klony, którzy zdają sobie z tego tak sprawę, że trzeba tak robić, a są tacy, którzy nie wiedzą.
Jeżeli nie będziemy ich od razu wyrywać, po prostu to będą wszędzie klony, nic innego.
Powiem panu, że czytałem ostatnio wypowiedź jednego z przewodników, między innymi od wielu lat się tym zajmuje w województwie lubuskim, i ten pan gdzieś w mediach społecznościowych podawał konkretne miejsce, które kiedyś było świetnym miejscem widokowym w Zielonej Górze, przy ulicy Słowackiego, gdzie można było się autokarem zatrzymać i podziwiać całą panoramę Zielonej Góry. Zarosło kompletnie. Tak, mówi, że w tej chwili zimą można to ewentualnie zrobić, ale to trzeba się przez krzaki przebijać, tylko że te krzaki uzyskały już status drzew, bo to są samosiejki niewyrywane, takie klony przez lata.
To jest długi problem, troski o zieleń, na pewno nie osiągamy stanu idealnego, ale wydaje mi się, że w Zielonej Górze jest uzyskiwana równowaga, troski o to, co jest potrzebne. Zawsze serce boli, jak jakieś drzewo ważne, stare jest wycinane. Jeszcze bardziej boli, kiedy starzy ludzie odchodzą, bo umierają. Wszystkie drzewa wcześniej czy później kończą swój żywot. Tu obok państwa, 50 metrów stąd, rośnie wielki dom, który w tej chwili choruje i albo trzeba natychmiast skomplikowanej diagnozy i przecinania tych konarów, które będą zagrażały, albo za chwilę trzeba będzie ten dom wyciąć. Tak czy inaczej, wiem, że spór jest taki, który pokazuje, że Zielona Góra nic innego nie robi, tylko wycina drzewa. Zielona Góra wycina tych drzew o wiele mniej niż jakiekolwiek inne miasto, a jako jedyne w województwie troszczy się o zorganizowaną zieleń parkową w stopniu o wiele lepszym niż kiedykolwiek, czy idealnym, nie. Dążymy do tego ideału.
Ale powiem panu, że przykładów takich bardzo sympatycznych dbania o zieleń jest coraz więcej w mieście. Nie tak dawno jedna z firm, która wybudowała swój zakład w strefie aktywności gospodarczej. Podczas budowy tego zakładu musieli wycinać drzewa, bo po prostu inaczej zakład by nie powstał. Zorganizowali akcję, wyjechali kawałek dalej, całą ekipą firmową, nie wiem ile tam, kilkanaście, kilkadziesiąt osób, i posadzili drzewa. Mówią, no tak, chcemy oddać coś naturze.
No właśnie tak na wzgórzu jest Winnym, czyli tak zwanej niemieckiej Ziegelberg, czyli Górze Ceglanej. Ze względu na tradycję ceramiczną zapominamy, że na Podgórnej naprzeciwko mojego domu była przecudna cegielnia. Chcę powiedzieć, że tam nasadzono bardzo fajne drzewa. Wreszcie zgodnie z standardami, najwyższymi standardami europejskimi są one sadzone, będą wyglądały dobrze. Oczywiście zróbmy wszystko, by szczególnie piękne sosny, które rosną koło CRS-u, tam niedaleko, zachować wszystkie najpiękniejsze, najważniejsze pomniki przyrody. Jestem wielkim zwolennikiem, troszczmy się o swoją zieleń. Tak jak mówię, utrzymuję swój ogród od blisko 100 lat, bo w 2022 roku będę świętował stolecie i szklarni, i ogrodu. Wiem, jak ważna jest troska każdego z nas o zieleń i panów też zachęcam do tego, byście mieli własne ogrody, nasadzali ciekawe krzewy.
Ja nie posiadam, ale myślę, że powinien pan dostać na stulecie ogrodu odznakę zasłużony dla ogrodnictwa.
Zapraszam już panów na stulecie mojego ogrodu w 2022 roku. Zróbmy fajną imprezę, pokażmy historię, kto zagłożył, Kurdweiser założył to wszystko, jak to się zmieniało przez lata, jak może ogród wytrzymać w prawie niezmienionej formie przez 100 lat, ale tak czy inaczej angażujmy się w to wszyscy, by o zieleń się troszczyć i nie budujmy sobie pozycji politycznej za wszelką cenę na to, że jesteśmy obrońcą zieleni, tak naprawdę nie mając w swoim dorobku życiowym wiele wspólnego z tą zielenią.
Czesław Fiedorowicz, przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego, Polskie Stronnictwo Ludowe, był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.